To był fragment ze stenogramów, które przedstawiła, które ujawniła Telewizja Republika. To jest zapis posiedzenia komisji Millera wyjaśniającej katastrofę smoleńską w studiu Magdalena Merta, wdowa po świętej pamięci Tomaszu Mercie, wiceministrze kultury, między innymi pracowniki IPN-u. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, panie redaktorze, witam państwa.
No, komentarz jest chyba konieczny, bo to jest wstrząsający materiał.
Z całą pewnością, ale też żyliśmy ze świadomością, jak pracowała Komisja Millera, a potem Komisja Macieja Laska przez wiele lat. No, nie spodziewaliśmy się ujawnienia rzeczy, no może aż tak skandalicznych, ale też mieliśmy poczucie, że nie mamy do czynienia z uczciwymi ludźmi, którym zależy na odkryciu prawdy. I to od dawna wiedzieliśmy, że naczelną zasadą tej pracy miało być potwierdzenie wersji rosyjskiej. Wszystko jedno, jak miały się do tego fakty. Jeśli się miały inaczej, no to tym gorzej dla faktów. I to się wpisuje w cały ciąg tej żenującej historii. Nie jest to jakieś nowum, ale oczywiście jest rzeczą bulwersującą.
Znaczy, no, fakt, że komisja nie ma pewności, nawet sama to podkreśla tutaj w ostatnich słowach tego fragmentu niewielkiego, tych stenogramów jest znacznie więcej, między innymi na stronie TVN Republiki można je odsłuchać. Tam wprost pada informacja, że oni nie mają pewności, kto to był, że to mógł być albo członek załogi, który był w kokpicie, albo ktoś inny. I mimo tego pan minister Miller, Jerzy Miller, decyduje, żeby przypisać ten głos świętej pamięci generałowi Bośkowi, dowódcy sił powietrznych. No to nie jest przekłamanie, to nie jest manipulacja, to jest wprost kłamstwo.
No tak, ale też pamiętajmy, że jeżeli komisja Millera służyła potwierdzeniu wersji rosyjskiej, a nie rzeczywistemu badaniu katastrofy, no to się bardzo dobrze składało. Przywołane w tej wypowiedzi CLKP, czyli Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, to jest instytucja, która popełniła bardzo wiele błędów, bo przypomnę, że to Instytut Zena ostatecznie rozstrzygnął, że głos, który był brany za głos generała Błasika, jest w rzeczywistości głosem Roberta Grzywny, czyli drugiego pilota. Czyli można to było ustalić ponad wszelką wątpliwość, ale wybrano rzucenie cienia na dobre imię generała Błasika, wybrano zafundowanie kolejnej odsłony Gehenny jego rodzinie, tej najbardziej skrzywdzonej spośród rodzin smoleńskich. No bo co, bo tak chcieli Rosjanie?
Bo tak pasowało politycznie. Mimo że Bohdan Klich, o czym wiemy, przecież wczoraj przypomina telewizja publiczna na pogrzebie generała Błasika, mówił, że będzie dbał o jego honor i nie pozwoli go zszargać. Potem był bierny, kiedy kolejne komisje podawały informacje, jak teraz wiemy, no niemalże wyssane z palca, tylko żeby oczernić osoby, która już bronić się nie mogła.
No tak, no powiedziałabym, że nie był to ani pierwszy, ani ostatni raz, kiedy deklaracje tamtej władzy rozmijały się z jej postępowaniem.
Pani zdaniem, co powinno się stać z członkami komisji Millera? No bo takich informacji pewnie będzie wyciekać więcej. No to pokazuje, że oni działali nierzetelnie i że robili to świadomie.
No przede wszystkim należy bardzo dokładnie pokazać wszelkie kłamstwa i wszelkie przeinaczenia. Raport ministra Millera był przedmiotem wielomiesięcznych, cyklicznych analiz, z którymi zapoznawaliśmy się zapraszani do Sejmu na posiedzenia zespołu ministra Macierewicza. I tam właśnie punkt po punkcie każdy element tego, tej konstrukcji kłamstwa, tego gmachu kłamstwa był falsyfikowany i odkrywany. Myślę, że powinno się to stać własnością publiczną. Czy bardzo byłoby dobrze, jakby całe społeczeństwo wiedziało tyle, co my, zdjęcie po zdjęciu, każda wartość liczbowa, która tam została zafałszowana. To przede wszystkim, bo wielkim bólem jest to, że o ile kłamstwa Macmillera, a potem Laska miały łatwość docierania do opinii publicznej, o tyle ta z trudem odkrywana prawda, bardzo mozolnie, bardzo dużym wysiłkiem bardzo szlachetnych ludzi, już tego szczęścia nie miała i należałoby zadbać o weryfikację, taką publiczną weryfikację tego, co zostało wtedy nakłamane.
Taką publiczną weryfikację także przeprowadza podkomisja powołana przez pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Jak pani patrzy się na pracę tej podkomisji, to jakie są pani wrażenia? Bo niektórzy mówią, że prace idą zbyt wolno.
Znaczy ja się bardzo rzadko nie zgadzam z ministrem Macierewiczem, ale na pewno jedna z jego decyzji wydaje mi się chyba haniebna, tak? Ponieważ żeby uniknąć ataków medialnych i kwestii oceny kosztów prowadzonego śledztwa, komisja, która dzisiaj działa, pracuje w czynie społecznym. Znaczy, o ile komisja Millera i komisja Laska i
za fałszowanie brali pieniądze,
to tym się tego odmawia. To są bardzo ideowi, bardzo szlachetni ludzie, ale mnie to jakoś wybitnie boli. Być może, ponieważ robią to oprócz normalnych zajęć zawodowych, to rzeczywiście pewne rzeczy dzieją się wolniej. Mam też taką wątpliwość, rzecz, która powiedzmy mnie nie zachwyca, że z pewnymi ustaleniami czy ujawnianiem, podawaniem do publicznej wiadomości pewnych ustaleń czeka się na odpowiedni moment, na ogół moment związany kalendarzowo z katastrofą i mieliśmy z tym do czynienia w zeszłym roku, kiedy właśnie 10 kwietnia wybrano na posiedzenie, na konferencję prasową, ale też spotkanie z rodzinami, a my tak naprawdę 10 kwietnia chcemy być przy grobach, a nie...
W przyszłym roku ma być podobnie.
I wydaje mi się, że to nie jest najszczęśliwszy pomysł. Być może idea jest taka, że w tym dniu się społeczeństwo bardziej interesuje katastrofą niż w innym, więc lepszy będzie tego odbiór, ale ja myślę, że każdy moment na powiedzenie prawdy jest dobry i nie trzeba wstrzymywać, znaczy otaczać tajemnicą pewnych ustaleń, one mogłyby się ukazywać na bieżąco.
8. rocznica katastrofy smoleńskiej to będzie także ta rocznica, na którą mają stanąć pomniki upamiętniające i Parę Prezydencką i wszystkich poległych w katastrofie smoleńskiej. Pani widziała te projekty, jak pani je ocenia?
Tak, ja myślę, że na tle innych upamiętnień, zwłaszcza upamiętnień warszawskich, to one są wybitne. Ja prawdę mówiąc, najbardziej lubię ten bielski, zdaje się, to bielskie upamiętnienie z taką pomnik, który wygląda jak pękająca blacha samolotu, pękająca w kształt krzyża. Ale tutaj to przesłanie, ten trap, po polsku pułapka, ma swoją wymowę. Myślę, że dobrze, że one, że one powstaną. Myślę, że domknął jakoś ten wielki zryw patriotyczny, jakim jest od lat gromadzenie się, ta wspólnota, która się wytworzyła wokół pamięci o Smoleńsku.
Być może to wyda się wielu naszym słuchaczom dziwne, ale po 8 latach kwestia upamiętnienia ofiar katastrofy ciągle budzi emocje polityczne. Niedawno kandydat Platformy, pan Trzaskowski, powiedział, że nie postawi tych pomników, czy nie zezwoli, jeżeli on będzie włodarzem miasta, żeby one powstały bez przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Jak pani się do takich tez kandydata i to poważnego kandydata na prezydenta Warszawy odniesie?
No, wydaje mi się, że to byłby pierwszy taki wypadek, kiedy robione byłoby referendum w sprawie pomników i jest to po prostu szykana, tak? Takie rzucenie kłód pod nogi, bo się tak naprawdę tego upamiętnienia nie chce, tak jak w ogóle nie chce się pamięci smoleńskiej. Akurat Platforma Obywatelska musi mieć sobie tyle do zarzucenia, że istotnie pamięć smoleńska jest w jej, musi być w jej odczuciu wstydem i hańbą i rozumiem, że wszelkie pomniki tego wstydu i hańby są niemile widziane. Daj Boże, żeby tutaj nastąpił jakiś konsensus.
Czekamy na upamiętnienie, czekamy na pomnik, nie tylko my w studiu, ale pewnie wiele dziesiątek, setek tysięcy warszawiaków, a także miliony osób w całej Polsce. Naszym gościem była Magdalena Merta, wdowa po świętej pamięci Tomaszu Mercie, między innymi byłem wiceministrze kultury. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Na koniec posłuchajmy piosenki z filmu Dama o Marii Kaczyńskiej, tłumaczenia piosenki Drogi Smoleńskiej Bułata Okudżawy.
Wokół Drogi Smoleńskiej wciąż los i los i los. Na przewodach zawieja przeciągle gra i gra. Ponad Drogą Smoleńską jak oczu twoich blask, niskich gwiazd światło drga, przeznaczenia moje dwa. Ponad Drogą Smoleńską jak oczu twoich blask, niskich gwiazd światło drga, przeznaczenia moje dwa. Tyle spraw nas wygania na mróz, na chłód, na ziąb. Iść drogami nam każe pod wiatr, pod wiatr, pod wiatr. Może gdyby łaskawszy był ramion twoich krąg, czas podróży do ciebie nie dłużyłby się tak. Może gdyby łaskawszy był ramion twoich krąg, czas podróży do ciebie nie dłużyłby się tak. Wokół Drogi Smoleńskiej wciąż las i las i las. Ponad Drogą Smoleńską wichura dmia i dmie. Ponad Drogą Smoleńską błękitny, mroźny blask. Gwiazdy dwie, oczy twe poprzez mrok prowadzą mnie. Ponad Drogą Smoleńską błękitny, mroźny blask. Gwiazdy dwie, oczy twe poprzez mrok prowadzą mnie. Na na mi, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na.
Oglądając nasze filmy na www.
9:37. Słuchają Państwo Poranka Wnet na 878 i na www.wnet.fm. To była Smoleńska, Droga Smoleńska. Piosenka była to Kurczawy w tłumaczeniu. Piosenka, która była nagrana do filmu Dama, filmu o Marii, świętej pamięci Marii Kaczyńskiej. My zmieniamy temat w studiu. Pani redaktor Agata Rzędowska, dziennikarka, portal Biznes Alert. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
I będziemy rozmawiać o przyszłości, a mianowicie o samochodach i autobusach elektrycznych. Rząd bardzo się chwali swoimi projektami e-bus i projektami stworzenia polskiego samochodu elektrycznego. Na jakim etapie tych marzeń jesteśmy?
O dziwo, na przykład w Warszawie albo w Jaworznie te marzenia już się realizują. Zielona Góra też za chwilę będzie miała całą pokaźną flotę autobusów elektrycznych, także przyszłość jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. W Warszawie linia 222 jest obsługiwana przez autobusy elektryczne. Można sobie zobaczyć na krańcowym przystanku Spartańska, jak są ładowane z pantografu. W związku z tym to nie jest taka bardzo odległa wizja przyszłości. No, samochód elektryczny Made in Poland wydaje się trochę bardziej karkołomnym przedsięwzięciem, ponieważ w tej chwili nie mamy zbyt wielu doświadczeń w składaniu całych samochodów. Co do montowania z cudzych komponentów, owszem, produkowania tych komponentów też radzimy sobie świetnie, natomiast no, brakuje nam.
To jest tak, że program jest podzielony. Program e-bus, czyli nisko czy bezemisyjne autobusy, pilotuje Ministerstwo Rozwoju pod batutą pana wicepremiera, oczywiście Morawieckiego. Natomiast program polskiego samochodu elektrycznego bardziej jest w gestii Ministerstwa Energii, ministra Tchórzewskiego, a konkretnie wiceministra Kurtyki. To też wpływa na to, że te dwa programy idą różnym tempem?
Prawdopodobnie trochę tak, natomiast też warto spojrzeć na kwestie związane z transportem jako takim. Czy my chcemy w miastach, które już się w tej chwili dość mocno korkują, wpuszczać kolejne samochody, czy to będą elektryczne, czy to będą spalinowe, nadal będą to samochody, w których zazwyczaj podróżuje 1,2 osoby, czyli tak naprawdę jedna osoba, jak się stoi w korku, siedząc w autobusie i rozejrzy wokół siebie, albo stoi na przystanku i czeka na autobus, to widać, że większość samochodów jest prawie pusta. Czy chcemy spowodować, żeby ludzie chętniej korzystali z komunikacji miejskiej, w związku z tym odkorkowali trochę to miasto, jedno, drugie czy trzecie, bo to nie jest problem tylko Krakowa czy Warszawy, i zapewniałyby wtedy autobusy elektryczne albo autobusy hybrydowe komfort, ciszę. Byłoby inaczej.
I czyste powietrze. My z panią redaktor spotkaliśmy się ostatnim razem w Ministerstwie Rozwoju, kiedy rząd, a dokładnie Centrum Inwestycji związanych z Unią Europejską, CUPTU, podpisało kontrakty na elektryczne autobusy dla kilku polskich miast. Pytanie było, co to są za autobusy? Są autobusy, które my kupimy gdzieś za granicą, czy są autobusy, które zostaną w Polsce nie tylko zbudowane, ale też zaprojektowane, a ich komponenty najważniejsze będą robione w Polsce. Jak to będzie wyglądać?
Tak, jest plan. Jak to będzie dokładnie wyglądać, wciąż trochę mamy niewiadomych. Wiemy, że firmy takie jak Ursus Bus już się niecierpliwią, jak to wszystko ma być zorganizowane, ponieważ to są szanse biznesowe właśnie dla polskich firm.
A kiedy spojrzymy na taki autobus, który robi chociażby Ursus, to on jest bateria, silnik, to jest polska myśl techniczna, to jest importowana część z zagranicy, z Chin albo z Zachodu i tylko w Polsce montowana w jeden autobus i jest przyklejana marka Ursus Bus.
Część komponentów rzeczywiście powstaje w Polsce, część komponentów jest zamawiana i sprowadzana do Polski. One są tutaj tylko przepakowywane, dopakowywane, montowane na miejscu. Natomiast warto pamiętać o tym, że to nie jest tak, że my jesteśmy szczególnym krajem, w którym tak to się odbywa. Odbywa się to tak w większości krajów, w których produkowane są autobusy elektryczne, a polskie autobusy elektryczne zdobywają kolejne rynki. Wyrasta powoli w Europie konkurent w postaci chińskiego dostawcy autobusów, który bardzo zabiega o to, żeby otrzymywać kontrakty. W tej chwili wiadomo, że Oslo zdecydowało się na podpisanie takiego kontraktu, ale polskie autobusy można zobaczyć i w Niemczech, i na Węgrzech, i, no i w coraz liczniej w polskich miastach.
To jest Solaris, to jest Ursus, to jest też Sanok, znaczy tam też jest taki pomysł, żeby robić autobusy elektryczne w autosanie. Ktoś jeszcze śledzi na rynku?
Pomysłów pewnie jest jeszcze kilka. Na ile o nich możemy mówić? Może to jest... Może lepiej unikać, dopóki nie ma takich jasnych deklaracji. Natomiast nawet w tych firmach, które pan wymienił, to są ogromne szanse. Jeżeli w ciągu najbliższych 2 do 3 lat zamówionych byłoby około 1000 autobusów, no to ministerstwo sobie zgrabnie wyliczyło, że to są miejsca pracy dla około 5000 osób. To jest istotna informacja.
Bo taki jest plan Ministerstwa Rozwoju, żeby do roku 2020, jeśli dobrze pamiętam, na polskich drogach jeździło właśnie 1000 autobusów elektrycznych. Temu też ma sprzyjać ustawa, duża ustawa o elektromobilności, której konsultacje się zakończyły kilka tygodni temu. Teraz ta ustawa będzie procedowana przez rząd, a potem trafi do parlamentu. Jakie są główne założenia tej dużej ustawy, która ma stworzyć ramy prawne, ale także ramy biznesowe dla rozwoju elektromobilności w Polsce.
W tej wersji poprawionej, przedstawionej po raz wtóry, ponieważ pierwsza wersja tej ustawy była przedstawiana wiosną tego roku, jesienna wersja różni się od tej wcześniejszej tym, że stacje ładowania i w ogóle cała sieć ładowania samochodów elektrycznych, indywidualnych, carsharingowych czy taksówek, będzie opierała się o inicjatywy prywatne, a nie będzie nakładała obowiązku budowy tej infrastruktury na samorządy albo na jakieś inne jednostki wskazane w ustawie. Po pewnym czasie realizacji tych planów ma nastąpić przegląd wykonywanych działań, ponieważ Polska jest zobligowana do tego, żeby powstała u nas infrastruktura bazowa do ładowania. Po prostu jesteśmy częścią Unii Europejskiej i to wynika z różnych uwarunkowań już zupełnie niepolskich. Natomiast no, przede wszystkim jest ona bardziej otwarta na biznes. Jedyna rzecz, która tam pozostała, która może trochę spowolnić rozwój tej infrastruktury do ładowania, to jest konieczność podłączania się do sieci OSD. To wymaga czasu.
Sieć OSD, wyjaśnijmy, cóż to jest za diabeł elektryczny?
To jest taki diabeł, który zawiaduje, mówiąc tak już zupełnie kolokwialnie nazywając, zawiaduje całą siecią elektroenergetyczną. Żeby się do niej dostać, trzeba spełnić pewne warunki, które w niektórych szczególnych sytuacjach wcale nie są, to podpięcie do tej ogromnej sieci nie jest takie potrzebne przy ładowaniu samochodów elektrycznych, na przykład w centrach handlowych, które mają swoją wewnętrzną sieć.
To jeszcze się zatrzymajmy przy tej ustawie na tak zwanych obszarach, które będą niskoemisyjne albo wolne od emisji, bo to pewnie wielu z naszych słuchaczy interesuje. Czy to jest tak, że rząd planuje, żeby za kilka lat dieslem nie można było wjechać na krakowskie przedmieście? Taki jest pomysł na przykład?
To jest życzenie rządu, natomiast nie ma działań podejmowanych wyraźnych, żeby to były strefy, które się pojawią na pewno w miastach albo w ogóle w jakichś obszarach mocno zanieczyszczonych. W tej chwili pomysł Ministerstwa Energii jest taki, że dają wolną rękę samorządom. To samorządy mają określić, czy strefa nisko czy zeroemisyjna w danym miejscu jest konieczna, potrzebna, czy jakiekolwiek plusy z tego będą dla lokalnego społeczeństwa. Natomiast to
z też... takich nieoficjalnych odsłuchów, czy jest taka szczególna sytuacja, żeby na przykład na skrzyżowaniu Marszałkowskiej z ulicą Świętokrzyską, gdzie czasami czujniki łapały bardzo duży poziom zanieczyszczeń powietrza, wprowadzić taką strefę i tam tylko samochodem elektrycznym albo komunikacją miejską będziemy się poruszać?
Samorządowcy mówią w tej chwili dość zgodnie, że podejmowanie takich działań przed wyborami samorządowymi jest ryzykowne i takiego ryzyka pewnie niewielu samorządowców takie ryzyko będzie chciało podejmować. Natomiast to jest potrzebne do tego, żeby dać ludziom odczuć właśnie na przykład na takim skrzyżowaniu, które pan wymienił. Tam jest hałas, tam jest ciężko przejść, jak się jest pieszym. Do tego nawet słuchając rano radia przed wyjściem do pracy słyszymy, że te normy właśnie w tych punktach, gdzie stoją po prostu samochody godzinami w ciągu doby, normy są poprzekraczane emisji tych niebezpiecznych dla zdrowia związków. W związku z tym warto by było nawet pilotażowo na 3, 4, 6 miesięcy w takich miejscach wprowadzać strefy nisko- i zeroemisyjne i pokazać ludziom, że to nie gryzie. To tak jak baliśmy się tego, jak będzie Świętokrzyska wyglądać bez miejsc do parkowania, okazuje się, że ludzie tamtędy chodzą, wchodzą do kawiarni, jeżdżą rowery. Jest fajnie.
To prawda, ulica trochę się ożywiła, aczkolwiek pewnie kierowcy samochodów co nieco mogą narzekać na ilości miejsc parkingowych. Jak my zapraszamy gości do nas do gmachu Pasty, to jedno z częstych pytań jest, czy ja pod państwa studiem zaparkuję samochód. I to jest jedna z trosk, które mają kierowcy. Milion samochodów elektrycznych to jest tak, że rząd przymusi nas albo zachęci do tego, żebyśmy powoli wymieniali nasze samochody spalinowe na elektryczne. Jak to będzie wyglądać?
No i tutaj znowu pomysłów jest kilka. Najbardziej prawdopodobny zdaje się być taki, że dopóki samochody elektryczne przynajmniej nie zbliżą się cenowo do cen samochodów spalinowych. W tej chwili różnica to jest około połowy, 40% droższe są auta elektryczne ze względu na baterie, na nowość technologii, która tak naprawdę nie jest nowa, ale wymaga przygotowania chociażby linii produkcyjnych, przekonfigurowywania ich. Więc rząd mówi, że owszem, chciałby zachęcić Polaków do tego, żeby jeździli samochodami elektrycznymi, ale dopiero wtedy, kiedy właśnie będą one bardziej, powiedzmy, racjonalne cenowo.
Myśli pani, że jest taka możliwość, żeby zwolnić chociażby te samochody elektryczne z VAT-u? To by na pewno by obniżyło ich cenę.
Z VAT-u to już wiemy.
Bo takie plotki chodziły po mieście.
To są plotki, które trzeba wyprostować. Pierwsze, z VAT-u zwolnić samochodów elektrycznych w Europie, w Unii Europejskiej. Nie można, ponieważ to jest, musiałoby się to zadziać we wszystkich krajach członkowskich. Takie rzeczy mogła sobie zrobić Norwegia, która nie chciała przystąpić do Unii Europejskiej. W związku z tym rzeczywiście mogła obniżyć albo zlikwidować wręcz podatek VAT na samochody elektryczne, ale Norwegia też po raz kolejny zastanawia się nad tym, czy te zachęty, które subsydia, które w tej chwili funkcjonują, będą funkcjonowały w przyszłym roku, za 2 lata albo za 3, ponieważ no jest to dość kosztowne.
Pani zdaniem na ostatnie pytanie realne jest to, żebyśmy tutaj w Polsce mieli fabrykę, no nie zagraniczną, nie Tesli, ale naszą polską fabrykę samochodów osobowych, która będzie produkować dla nas samochody elektryczne, ale także dla klientów zagranicznych.
Jest to możliwe. Nie jest to pewnie wykonalne w przeciągu 5-4 lat. Ale najbliższa dekada powinna pokazać, że jesteśmy w stanie.
To jest droga bezalternatywna?
W tej chwili wydaje się, że tak. Działania podejmowane przez władze Unii Europejskiej pokazują, że chcemy się odciąć od paliw
konwencjonalnych
na rzecz paliw alternatywnych. Dlaczego? Każdy może sobie odpowiedzieć sam.
Taka będzie przyszłość. Agata Rzędowska, dziennikarka, portal Biznes Alerty. Dziękuję. Pani redaktor najmocniej.
Dziękuję.